Tydzień temu Anka opowiadała o swoim przedwczesnym zakończeniu podróży wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii, ale koniec jest zarazem początkiem nowej przygody.
No to zasiedziałam się trochę w Australii i chyba pora zmienić kontynent. W Australii pojawia się jesień, zatem z moją teorią pogoni za latem ruszamy w cieplejsze rejony świata. Gdzie Państwa zabiorę? Do Indonezji. To miejsce, które jest mi już trochę znane. Byłam tam równo 20 lat temu. Tam zaczęła się moja przygoda z Azją. Tam zobaczyłam pierwszych backpackerów. Tam zakochałam się w tym, jak Azja południowo-wschodnia pachnie, jak wygląda, jak kwitnie. I tam zaczęła się moja miłość do Azji południowo-wschodniej. No i ta miłość trwa. I ma się bardzo dobrze między nami. Zatem mój powrót do Indonezji będzie trochę powrotem do miejsc, które znam, a trochę będzie odkrywaniem Indonezji na nowo. No i zobaczymy, co się tam przez te 20 lat zmieniło, a co pozostało bez zmian. Przyznam, że sama jestem ciekawa i dosyć sentymentalnie podchodzę do tej podróży. Zatem zaczynamy nowy odcinek Indonezja.
Presently, we have a position flying off Bandung City, heading to Jakarta, and time check now is 28 minutes past 7 o'clock local time. There is different time, 1 hour. We are not qualified time. Estimated arrival to Jakarta will be 5 minutes past 8 o'clock local time, and weather reported is haze with visibility 6 millimeters, temperature on ground at 23 degrees Celsius.
Zatem wskakujemy do samolotu. Jedyne 11 godzin lotu i 5000 kilometrów na północny zachód. Lądowanie i pytanie, które od razu ciśnie się na usta. Czy to sen, czy to jawa?
A zatem jesteśmy, proszę Państwa, zaczynamy podróż po Indonezji i lądujemy dokładnie na centralnej jawie, w mieście zwanym Yogyakarta, a powszechnie po prostu Jogja. To dosyć duże miasto, centralna jawa, tuż u podnóża wulkanu. Słynie w zasadzie z dwóch świątyń, które są w okolicy i o których na pewno jeszcze opowiem. Samo miasto to zabytkowy pałac sułtański, chyba z XVII wieku, kilka zabytków architektury kolonialnej, a poza tym po prostu klasyczne indonezyjskie miasto, ale dosyć przyjemne i muszę przyznać, nie tak bardzo zmienione od 20 lat. Dalej jeżdżą rowerowe rykrze, panuje klasyczny dla Indonezji chaos i ścisk, ale nie widzę tutaj szerzących się McDonaldów, Starbucksów czy wielkich centrów handlowych. Czyli jest tak jak lubię, autentycznie i nie tak bardzo globalnie. No właśnie, Jogja, mój start indonezyjski, ale przede wszystkim wybiorę się tutaj do Borobudur i jeszcze jednej świątyni. Ale póki co oswajam temperaturę w Indonezji, 33 stopnie i bardzo duża wilgotność, bo jesteśmy bardzo blisko równika, no i chyba ogólnie nową rzeczywistość. Nowy odcinek trasy zaczynamy.
A jej pierwszym punktem jest świątynia położona 30 km na północny zachód od Yogyakarty.
Borobudur to niewątpliwie jedna z głównych atrakcji zaludnionej wyspy Jawa. To gigantyczny kompleks, a w zasadzie jedna świątynia, która datowana jest najprawdopodobniej na XII-XIV wiek. Porzucona i zapomniana, pożarta przez dżunglę na długie, długie setki lat. Porzucona najprawdopodobniej z uwagi na erupcję któregoś z obrzeżnych wulkanów. Borobudur to buddyjska świątynia, która z dołu wygląda jak jeden wielki kamienny blok wspinający się ku górze. Jednak z lotu ptaka przypomina ona w kształcie tradycyjną buddyjską mandalę.
Zgodnie z buddyjską teorią świat jest podzielony na trzy główne strefy. Świątynia Borobudur reprezentuje je wszystkie.
Pierwsza sekcja, ta u samego dołu, to Kamadatu, która jest przypisana dla tych, którzy żyją bez oświecenia i bez wiedzy, nie potrafią kontrolować swoich pragnień, ambicji i swojego ego. Następna wyższa sekcja to Rapadatu. czyli odzwierciedlenie poziomu życia tych, którzy już podjęli jakieś próby do oświecenia, potrafią kontrolować swoje żądze i także walczyć ze swoim ego. A ostatnia, najwyższa część świątyni, czyli ta, która układa się już w koło, to sekcja zwana Arupadu, czyli ta, która odpowiada buddyjskiej nirwanie. Więc możemy się włóczyć w przepięknych, zamykających się korytarzach świątyni, no i przy okazji podziwiać dosyć niezwykłą kolekcję statuł i postaci Buddy. Różne ułożenia rąk to tak zwane różne mudry. I każda z nich ma oczywiście przypisaną sobie cechę. Mamy mudrę koncentracji i medytacji albo taką, która dodaje odwagi. Ogólnie na pewno naliczymy ich tutaj przynajmniej 6. Borobudur jest miejscem magicznym. Mi pozostaje się cieszyć, że przyjechałam tutaj dokładnie w momencie, kiedy otwierają się jego bramy i furtki, czyli jakaś 6 rano. Może nie jest to już sam wschód słońca, bo słońce przedarło się za horyzont, ale ciągle jeszcze oświetla świątynię magicznym światłem i pozostawia ją dosyć spokojną i pustą. Przez pierwszą godzinę można cieszyć się naprawdę wyjątkową chwilą, atmosferą, kiedy to poranne mgły dookoła opadają, odsłaniają zielone wzgórza. W oddali góruje przepiękny wulkan, a my gdzieś giniemy w ramionach historii. Ale ta chwila trwa dosyć krótko. Po 2-3 godzinach można spodziewać się solidnego najazdu lokalnych głównie turystów. I są to ku memu zdziwieniu dzieci. Dzieci w wieku szkolnym, które chyba dostały za zadanie porozmawiać z każdym obcokrajowcem spotkanym na drodze. No więc odbyłam już takich rozmów kilka. Ja myślę, że dzisiaj będę bohaterką przynajmniej kilkunastu zdjęć wrzuconych na Facebooka pod tytułem Selfie z Białaską. No ale cóż, to są uroki podróżowania do takich miejsc jak Indonezja. No i to jedna z rzeczy, która się nie zmieniła. Pamiętam, jak obfotografowano nas tutaj 20 lat temu i ta pasja trwa dalej. Zatem punkt dla Indonezji. Pewne rzeczy zostały bez zmian.
A potem lawina lajków. Odkryła jeden prosty sposób na popularność na Facebooku. Inne blogerki jej nienawidzą. A tymczasem kolejna relacja z Indonezji, tradycyjnie za tydzień.